Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomasz Murawski i witam Was ponownie w Sztuce 01. Dzisiaj temat, który już był, który już się pojawił, no ale jest tak przepastny, że no jeszcze wiele razy do niego pewnie wrócimy, a jeszcze się nie wyczerpie, tym bardziej, że cały czas coś do niego dochodzi. Ale oczywiście nie jestem sam, jest ze mną Janek.
Cześć, dzień dobry.
Może coś o sobie powiesz na samym początku.
Jestem redaktorem naczelnym bloga infoszach.pl, największego bloga o tematyce szachowej i okołoszachowej w Polsce. Jestem studentem technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej
i nie piłem od 4 dni. Znaczy, tak się zastanawiałem, skoro jesteś już redaktorem naczelnym, już trochę w infoszachu byłeś, to jednak mocno twoje życie jest skorelowane z szachami, więc czym są właściwie dla ciebie szachy?
Same szachy, czy też rywalizacja z drugim człowiekiem?
Same szachy.
Same szachy. Szachy dają mi możliwość, trochę się wystrzelałem z tego, że dają mi możliwość rywalizacji z drugą osobą, sprawdzenia swoich pomysłów i pomysłów drugiej osoby, sprawdzić, który z nas lub która z nas ma lepszy pomysł na partię, który ma lepsze wyobrażenie sobie rzeczywistości, zaplanowania ruchów naszych figur, naszej armii tak naprawdę. Można się poczuć wtedy jak generał, jak marszałek wojska i realizować dzięki temu swoją rywalizację z drugim człowiekiem i zobaczyć, kto z nas sobie lepiej poradzi z takim zadaniem. Na równych zasadach, na równych warunkach. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś jest uprzywilejowany na starcie. Wszyscy jesteśmy w szachach sobie równi. Zarówno 100-letni profesor, jak i 30-letni kulturysta, jak i 7-letnia dziewczynka. Każdy z każdym może wygrać. Każdy może sprawdzić swoje pomysły i sprawdzić się z drugim człowiekiem, a nie tylko z bezlitosną oceną komputera.
A czy ta właśnie możliwość rywalizacji coś zmieniła w twoim życiu? Czujesz się przez to... Dostałeś możliwość ulepszenia się w jakiś sposób?
Nauczyłem się radzić z porażkami. Nauczyłem się tego, że czasem niektóre moje pomysły mogą być dobre, ale rozbijają się o szczegóły. Że w tych szczegółach mój przeciwnik mnie pokonał. Że czasem cały mój system myślenia od samego początku był zły i musiałem się pogodzić z tym żyć. I w kolejnej partii jakoś to udoskonalić, zmienić, czasem zupełnie zrewolucjonizować samego siebie, żeby w kolejnym momencie postarać się to wywalczyć.
Kurczę, znaczy tak troszeczkę negatywnie to zabrzmiało, że nauczył mnie, że przegrywam, że przeciwnik ma lepszy plan, chociaż faktycznie na początku też czuję, o czym mówisz, bo jednak na początku gra w szachy bardzo często rozbija się o to, że przeciwnik zna trochę więcej ruchów, na przykład zna jakieś techniki, wie jak na przykład zaszachować w dwóch ruchach, a my o tym nie wiemy i dajemy się naciąć, więc właśnie też zauważyłem, że to jest taka nauka przez błędy.
Tak, jest to prawda. Znaczy, mówisz, że to zabrzmiało negatywnie. To po części tak, po części się z tym zgodzę, ale nauka pokory myślę, że jest dosyć ważna, ponieważ i tak możemy zacytować mistrza Qui-Gon Jinna z Star Warsów, że zawsze jest większa ryba. Załóżmy, że kiedy zostanę arcymistrzem szachowym, chociaż wątpię, żeby to mi się akurat było dane, ale nawet arcymistrz szachowy później spotyka lepszego od siebie. Nawet mistrz świata Magnus Carlsen spotyka czasem lepszego od siebie i przegrywa w pojedynczych partiach. I to też jest piękne, też jest elementem życia tak naprawdę, że nawet jeśli jesteś najlepszy na topie, i tak może ci się powinąć noga.
Zdecydowanie, tym bardziej, że Magnus Carlsen, z tego co pamiętam na swoim kanale na YouTubie, przegrał z samym sobą, a raczej z botem, który był zaprogramowany, żeby tak grać tak jak on. Co w sumie było ciekawe, że czasami te boty, które symulują grę jak inny człowiek albo człowiek, który nie istnieje. I tym sposobem troszeczkę przechodzimy do tematu pandemii, bo jednak pandemia była rzeczą, która zmieniła oblicze świata dość mocno.
Zgadzam się.
I szachy tutaj nie zostały w tyle, że tak powiem, a wręcz działo się jeszcze więcej niż normalnie. Zarówno złych, jak i dobrych rzeczy. Może, jak już wspomniałem o botach, które udają pewnych ludzi, czy nawet nie do końca istniejących, to może zahaczymy o Gambit Królowej, który był szeroko znanym filmem, który się bardzo mocno odbił właśnie nie tylko w środowisku szachowym, a po prostu w popkulturze.
Tak, ten serial bardzo dokładnie odwzorował życie szachowe, jeśli chodzi o zachowanie na turniejach, jeśli chodzi o kwestie treningu, rywalizacji między sobą. I były elementy, które zwiększyły dynamikę, na przykład partie były dużo szybsze niż w rzeczywistości czasem odbywają się, ponieważ zwłaszcza w latach 60., 50. wtedy był motyw odkładania partii po 40 posunięciach, czyli po około 5 godzinach gry. Zawodnicy odkładali partię i wracali do niej następnego dnia rano. No i to powodowało, że jeśli byśmy chcieli zrobić serial, który dokumentalnie pokaże wszystko, to nikt by tego nie oglądał. Więc takie przyspieszenie czasoprzestrzeni jest jak najbardziej okej, więc to nie jest żaden mój wyrzut. Ale tak, ten serial pokazał bardzo dokładnie wiele elementów, jest prawdopodobnie chyba najlepszą produkcją okołoszachową, która była w jakiejkolwiek szeroko pojętej popkulturze, która została zauważona i spowodowała, że bardzo dużo osób zostało zachęconych do gry. Wiele osób do niej wróciło, wiele osób się dopiero chciało nauczyć. Co ciekawego mogę powiedzieć jeszcze o Gambicie Królowej, to jest to, że wiele z tych partii było rozgranych w rzeczywistości. To są rzeczywiste partie, kiedyś arcymistrzowie tak grali. W niektórych momentach te partie zostały ulepszone. Na przykład partia finałowa pomiędzy Beth Harmon a Wasilem Borgowem była ulepszona od 33 posunięcia, jeśli dobrze pamiętam. A wcześniej wszystko się działo tak jak w rzeczywistości. O tych najlepszych partiach, które zostały zawarte w Gambicie Królowej, które miały pokrycie w rzeczywistości, napisałem artykuł właśnie na Infoszachu. To 5 najlepszych partii Beth Harmon, który też zgarnął bardzo szerokie zasięgi. Czyli to też pokazało, że nawet niszowy sport, jakim są były do momentu pandemii szachy, pomimo tego, że ma bardzo dobrą renomę, to nagle zyskuje duży rozgłos medialny. I to cieszy.
To był nawet tak popularny motyw, że w czes.com dodano bota, który symuluje właśnie grę głównej bohaterki w różnym wieku.
Tak.
I pamiętam, że to też czes.com się chwaliło, ile nowych graczy dołączyło po tym filmie właśnie. Po tym filmie, z tego co pamiętam, streamował go Netflix, jest dostępny na Netflixie. I no, szachy osiągnęły szczyt swojej ilości wyszukiwanych w Google od 2011. To jest nam całkowity szczyt. Ale nie tylko myślę, że to wpłynęło, to co zauważyłeś, że ludzie zostali zamknięci w domach, a szachy jednak są łatwą formą rozrywki. Trochę podobnej zasadzie uległ Among Us, że to była gra, którą łatwo było wchłonąć się, chociaż Among Us nie ma aż tak dużego złożenia, przez co nie da się zostać mistrzem Among Us. Nie masz tyle myślenia, a w szachach faktycznie jest. I jak się zapatrujesz na grę online?
Gra online jest. To jest najważniejszy element, ponieważ opinie są podzielone. Niektórzy uważają, że to jest świetny zamiennik, który umożliwia nam rywalizowanie ze wszystkimi na całym świecie, ale też niektórzy mówią, że to nie jest to samo, że nie można porównywać gry nad szachownicą do gry online. I ja się zgadzam z tą drugą grupą, że szachy over the board nad szachownicą w 3D, że my dotykamy figur, musimy przełączyć zegar, są czymś innym gatunkiem tak jakby. Dlaczego? Bo na przykład mamy figury 3D, a na komputerze widzimy w 2D. To powoduje na przykład zmianę percepcji, zmianę myślenia, takiej wyobraźni przestrzennej. Czasem łatwiej jest nam liczyć w 2D niż w 3D. Zwłaszcza, że w 2D mamy do czynienia tylko z monitorem, nikt nas nie rozprasza, a jak już jesteśmy na turnieju, na sali turniejowej, ktoś może, nie wiem, przejść, trącić nasze krzesło, przeciwnik może zacząć ziewać. Takie elementy zdarzają się, są w rzeczywistości i to zmienia elementy tej rywalizacji. W szachach online też zdecydowanie łatwiejsze jest oszukiwanie i z tego powodu część osób odrzuca ideę tworzenia turniejów online, chociaż czołówka szachowa gra między sobą w takich turniejach. Niedawno jest zakończony na przykład Opera Euro Rapid, w którym najlepszych 16 szachistów świata zostało zaproszonych. Tam ich sumaryczna wartość nagród to było w tym pojedynczym turnieju bodajże 20 tysięcy dolarów i grali między sobą. Tylko wtedy już mamy te wszystkie przepisy antycheatingowe. Organizatorzy monitorują cały czas monitor zawodnika, są dwie kamery, jedna tuż przy zawodniku, a druga, która z oddali patrzy na całą pozycję, na to jak zawodnik siedzi, gra i tak dalej. No i to do zera eliminuje problem oszustwa, tak? Żaden arcymistrz szachowy dla kilku tysięcy nie będzie ryzykował na przykład utraty dobrego nazwiska. I to też jest kolejny motyw. A ja czy te, gdybyśmy oszukiwali w turnieju online anonimowych graczy, to moglibyśmy nie mieć takich skrupułów. Możemy nałożyć na siebie takiej infamii wykluczenia ze środowiska szachowego, bo i tak nikt nas nie zna.
No tak, zalety bycia anonimowym. Bo właśnie widziałem bardzo dużo sporów, też między innymi na Facebooku mi przeleciało też przy okazji infoszacha, że bardzo dużo osób się denerwowało i starało się ustalić. Między innymi pamiętam, że Mistrzostwa Polski były online i tam też było bardzo dużo różnych komentarzy pokroju właśnie, że a ten pewnie oszukiwał, a ten na pewno nie oszukiwał, tylko komentator go nie znał i różne takie.
No to jest problem, tak, że w momencie, w którym mamy do czynienia ze środowiskiem online, dużo łatwiej jest oskarżać tam inne osoby, pomimo tego, że ktoś może po prostu zacząć grać lepiej, ktoś może mieć lepszy dzień. Niektóre osoby mają w taki sposób, że jednego dnia by wygrały, a drugiego już nie. I na żywo to jest czyste zwycięstwo na pewno, ale w tym środowisku online jest zawsze możliwość powiedzenia albo z zawiści, albo ze słusznych pobudek, ze słusznych podejrzeń, że no może by się warto by było przyjrzeć tej osobie.
A czy możesz opowiedzieć, jak wygląda takie oszukiwanie online? Czy chodzi tylko o to na przykład, że odpalamy silnik szachowy gdzieś obok w tle i który pomaga nam analizować daną sytuację?
No to głównie chodzi o grę albo ze silnikiem, albo z silniejszym graczem obok siebie. Obie te rzeczy są oszustwem tak po prostu, nie trzeba nikomu tłumaczyć. W przypadku partii szybszych, typu 3 minuty na zawodnika, 1 minuta na zawodnika, jest bardzo utrudnione oszukiwanie z powodu tego, że musimy zobaczyć ruch na szachownicy swojej, odsunąć się, zobaczyć szachownicę komputerową, tam wykonać ten ruch i poczekać, aż komputer nam odpowie. I to zajmuje kilka sekund, więc w partiach tych szybszych, jeśli oszukujemy, to przegramy na czas, czyli nie udało nam się uzyskać jakichś tam korzyści z tego tytułu. Jednak są możliwości programistyczne, żeby oddać kontrolę całkowitą komputerowi, że to nie my przenosimy ten ruch, nie my go wykonujemy później, tylko komputer automatycznie odpowiada naszemu przeciwnikowi. Są takie elementy i na przykład dzięki temu Chess.com zrobił algorytm, który monitoruje aktywność myszki, że jeśli nie ruszamy myszką w ogóle, a później mamy idealnie co do piksela wycelowane posunięcia tej myszki na wykryte, to już wiadomo, że coś jest nie halo.
Jeszcze z online takich problemów przypomniał mi się problem, który zdarza się czasami, czyli po prostu złe kliknięcie myszki, czy po prostu misklik, który faktycznie też, jak wspomniałeś o tym, że komputer jest precyzyjny, no to człowiek czasami potrafi przez przypadek coś ruszyć.
Na wspominanym tym Opera Euro Rapid była już sytuacja, że Magnus Carlsen wypuścił zwycięstwo w ten sposób i Jan Krzysztof Duda, nasz najlepszy reprezentant Polski, też przegrał partię z tego powodu, że zamiast wykonać normalnego posunięcia w końcówce partii, to podstawił figurę w jeden i po prostu się poddał, bo już nie było sensu kontynuować walki.
No to takie minusy online, ale podsumowując, co myślisz o tym roku, o tej, możemy powiedzieć, sytuacji? Czy ogółem jesteś zadowolony z takiego przyrostu, czy jednak trochę zasmucony obrotem niektórych turniejów online, które bardzo często zmieniały się w przerzucanie się oskarżeniami?
Bardzo cieszy mnie wzrost, co jest zawsze pozytyw całej sytuacji. Podejrzenia oszustwa zawsze są przykre. Jeśli są trafione, no to mamy przykrą sytuację, że mamy wśród nas oszusta, kogoś, kto grał nieuczciwie. Jeśli jednak te oskarżenia są nietrafione, to i tak jest źle, ponieważ ta osoba grała czysto, my daliśmy jej oskarżenie, naraziliśmy na utratę dobrego zdania, honoru, mogliśmy spowodować to, że ta osoba przestanie kiedyś grać w szachy, że dla niej stres związany z tłumaczeniem i udowadnianiem, że nie jestem wielbłądem, nie jestem oszustem, może spowodować za duży wysiłek taki emocjonalny i to był jej ostatni turniej wtedy. Dlatego ja bym zamiast oskarżeń zostawił to wszystkim kontrolom. Wszystkie te wielkie platformy typu LeChess, Chess24, Chess.com mają swoje systemy na wykrywanie oszustw, które w większości przypadków są odpowiednie. Bardzo często amatorzy sugerują, że ktoś oszukiwał po tym, że dokładność ruchów z komputerem na przykład u kogoś wyniosła 95%, bo taką wartość podał w przyspieszonej analizie konto na Chess.comie. Tylko to jest pewien problem, bo zawodnicy o rankingu 2300 ELO, czyli mistrzowie międzynarodowi, mają spodziewaną dokładność wszystkich partii w całej karierze w analizie Chess.comowej 96%. Dużo osób nie rozumie, na czym polega taka analiza. Dużo takich elementów analiz są utajnionych przez wszystkie te platformy, więc ja też wszystkiego nie wiem, ale daleki jestem od oskarżania kogokolwiek o nieczystą grę, bo wierzę w dobrą wolę drugiej osoby, która tam siedzi, że chce po prostu spędzić miło czas na królewskiej grze.
Czyli to był dobry rok, czy raczej?
Uważam, że dobry. Te przyrosty były bardzo cieszące, co spowoduje, mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli już pandemia nas opuści, rozrost turniejów szachowych na żywo, i że więcej osób będzie chętnych do uczestnictwa w braniu udziału, więcej osób będzie chętnych do zostania sponsorami, bo to się zawsze rozbija pieniądze.
No tak, fajnie sobie grać, ale jednak też za coś trzeba jeść. A jak myślisz, jakie są szanse, że właśnie ci ludzie, którzy teraz przybyli, zostaną na dłużej?
Dość spore. Taką mam nadzieję. A jeśli nawet one nie zostaną, to świadomość tego, że oni potrafią już grać, potrafią się tym bawić, spowoduje, że w przyszłości na przykład ich dzieci będą nauczone tego i ich dzieci wsiąkną w ten świat. To jest stworzenie całej kultury gry. I to jest pięknie pokazane w krajach takich jak Gruzja, Armenia, Izrael, gdzie szachy są obowiązkowe w szkołach. Gdzie od wielu, wielu lat przez większość edukacji podstawowej wszyscy grają. I osiągają taki poziom trzeciej kategorii szachowej w przeliczeniu na nasze, czyli taki już nie amator, wie jak się rusza, zna podstawowe motywy, potrafi grać, ale no do mistrzostwa mu jeszcze trochę brakuje, tak? I jeśli całe społeczeństwo jest na takim średnim poziomie, to bardzo łatwo wyłapywać młode talenty, które w przyszłości mogłyby walczyć o mistrzostwo świata.
A jeśli już mówimy o młodych talentach, o zaczynaniu gry, to jak byś polecał właśnie zacząć grać? Czy najlepiej jest po prostu zacząć grać z innymi ludźmi, czy na przykład z botami, czy może od jakichś poradników, które by tłumaczyły podstawowe, na przykład podstawowe otwarcia?
Myślę, że gra z drugim człowiekiem jest zawsze najlepsza. Dlaczego? Boty, które są wycyrkulowane na przykład na tych podstawowych, na poziom, nie wiem, zero, zależy jakie są numeracje w tych systemach, to one popełniają czasem idiotyczne błędy. Te komputery na najniższym stopniu trudności czasem nie rozgrywają w ogóle debiutu, czasem robią jakieś podejrzane ruchy, czasem rozgrywają fajną partię, po czym postanawiają ci oddać, nie wiem, dwie figury za nic. To nie uczy gry zupełnie. Tak drugi człowiek nie będzie grał. Jeśli człowiek popełnia błąd, to ten błąd jest ludzki. Jak cokolwiek by to nie miało znaczyć, na przykład może pomylić się w liczeniu wariantu, że wybijanie, wymiana figur, on nie policzy, że on nie wygrywa pionka, tylko na przykład traci swoją figurę, bo jest jeden obrońca więcej niż atakujących. I to są błędy takiego typu. Więc ja bym polecał granie z innymi ludźmi, ale jeśli nikt nie wie, jak się ruszają figury, no to trzeba zobaczyć jakiś poradnik, zobaczyć jakikolwiek debiut, żeby pierwsze 3-4 ruchy móc wykonać jakkolwiek sensowne i dopiero później, że my wejdziemy w te buty. Fajnym sposobem takiej gry jest rozgrywanie partii od pewnego momentu. Na przykład z moją siostrą tak robiliśmy, że włączaliśmy partię w Mistrzostw Świata, który jest na przykład z 2018 roku, Carson Karjakin, z Caruaną, przepraszam, i pierwszych 12 ruchów wykonywali oni, my już skończyliśmy debiut i dopiero my zaczynaliśmy się ruszać figurami. To powodowało to, że ja nie mogłem zastosować jakichś brutalnych sztuczek przeciwko swojej siostrze już na samym starcie. I to jest dobry element, więc myślę, że drugi człowiek jest kluczowy w szachach, niezależnie od poziomu.
Ale ciekawa sztuczka z tym rozgrywaniem od połowy na przykład partii.
To jest bardzo wskazane, zwłaszcza dla amatorów, dla juniorów. Wiele zajęć szachowych w klubach dla dzieci, które już są uznawane za uzdolnione w tym kierunku i tak są realizowane dokładnie w taki sposób, żeby też grać inne debiuty niż zazwyczaj się gra. Jeśli ja gram E4 w pierwszym posunięciu, to jeśli sobie odpalę partię arcymistrzów od D4, pionka hetmańskiego, to powstają inne struktury i ja muszę sam siebie zmusić do wysiłku nowego. Inna partia ćwiczeń tak naprawdę, jak na siłowni. Tutaj barki, tutaj triceps.
Ciekawe, kurczę, zawsze tutaj otwarcie z pionka, tutaj otwarcie polskie, kurczę, ale się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że jest otwarcie polskie, ale później się dowiedziałem, że jest mało grane. Ale wspomniałeś o dzieciach i tak się zastanawiałem, czy z umiejętnością gry w szachy trzeba się urodzić?
Nie. Co kończy dowód? Wiele, co, żeby nie być głosownym, na przykładzie bym chciał pokazać, Anatolij Karpow, 12 mistrz świata, w wieku 5 lat został nauczony grać przez dziadka, po czym został zaprowadzony do jakiejś szkoły szachowej. I tak awansowywał ze szkoły do szkoły, aż w końcu trafił do rosyjskiej szkoły mistrzów Michała Botwinnika. Michał Botwinnika był wcześniejszym mistrzem świata i on, zobaczywszy młodego Karpowa, powiedział, że on już miał 11 lat i był uznawany za uzdolnionego. Powiedział, że on w życiu nie zostanie szachistą. Brakuje mu umiejętności myślenia, że jest fatalny i kazał go odesłać. Karpow mimo to się nie poddał, został w tej szkole i został mistrzem świata. Czy to oznacza, że się trzeba z tym urodzić? No wręcz przeciwnie, że ciężką pracą można doprowadzić się do pewnego poziomu. Szachiści są, szachiści topowi mają fenomenalną pamięć i są różni mnemonicy, którzy są tacy od urodzenia, więc oni mają łatwiej, zdecydowanie, ale do pewnego poziomu każdy człowiek może dojść. Dopiero te wejście w szachy zawodowe jest taką barierą, że tu już można mówić, że ktoś ma lepszy start, lepsze geny. Jednak ten temat też jest dość słabo zbadany. Ale chodzi głównie o wychowanie, o ukształtowanie drugiego człowieka i jego ciężką pracę.
O wychowanie, czyli jednak lepiej, znaczy oczywiście, że lepiej jest być szkolonym od dziecka, ale czy na przykład dorosły, który nie umie jeszcze za dobrze grać w szachy, jest amatorem po prostu, to czy on też mógłby ciężką pracą nadrobić te braki?
Tak, tylko nie doszłoby do zawodostwa, podejrzewam, ponieważ w momencie, w którym jak już jesteś dorosły, to już masz na przykład pracę. Masz rodzinę, jakieś obowiązki, więc nie poświęcisz temu się w całości. Dziecko może. Dziecko nie ma takich ograniczeń żadnych czasowych i ma chłonniejszy mózg jeszcze. Ale wiele osób zaczyna grać w szachy jako już dorośli. Ja się nauczyłem grać w szachy bardzo wcześnie, w wieku, nie wiem, 4-5 lat tata mnie nauczył ruchu figur, ale nie przejawiałem jakiejś tam dużych zdolności. Do 7 roku życia on mnie trzepał w każdą stronę możliwą. Dopiero później tam poszedłem na jakieś treningi, ale skończyła się podstawówka i ja skończyłem z szachami. Przez wiele, wiele lat nie zagrałem ani jednej partii i pierwsza partia klasyczna, czyli co najmniej po godzinę czasu na zawodnika, czyli ten dystans taki królewski, iście maratoński dla szachistów, rozegrałem dopiero po maturze, więc miałem bardzo późny start, jeśli chodzi o jakiekolwiek standardy, nawet polskie, albo już o rosyjskich nie mówiąc.
A chciałem się jeszcze spytać, wspomniałeś już o tym, że są różne czasy partii, że to bardzo duże wariacje od jednej minuty do jednej godziny. A czy grasz jeszcze jakieś inne, można powiedzieć, inne wersje szachów, typu szachy dla 4 osób, czy tym podobne?
Samemu jakoś mnie mocno nie kręcą niektóre z tych typów, ale są niektóre ciekawe. Ciekawą opcją dla par jest gra w kloca. A par, czyli dwóch na dwóch gramy. I to polega na tym, że jeśli tworzymy drużynę ja i ty, to ja mam białe, ty masz czarne. I co zbijesz swojemu przeciwnikowi, to ja mogę dostawić u siebie na szachownicy. I to jest bardziej zabawa niż gra. Przynajmniej tak niektórzy profesjonalni szachiści, cokolwiek miałoby to znaczyć, uważają. Ale jest to świetna zabawa, świetne pobudzenie do treningu. Kolejną taką wariancją są szachy Fischera, które polegają na tym, że losuje się ustawienie początkowe figur. Pionki stoją tak jak zawsze tradycyjnie na drugiej linii, za to za nimi dzieją się cuda. Jest 960 legalnych pozycji, jakie można ustawić, bo tam są wymagania, żeby gońce były różnych kolorów, żeby król był pomiędzy wieżami i wychodzi 960 pozycji, je się losuje i zawodnicy ustawiają taką pozycję i zaczynają grać. Były w to nawet mistrzostwa świata organizowane w Stanach Zjednoczonych i zawodnicy mieli pół godziny chyba na przeanalizowanie startowej pozycji. Jednak to powoduje, że to też jest taka mniej dynamiczna forma, tak? Bo wszyscy kibice patrzą, teraz jest taka pozycja, wszyscy wow, wow, i pół godziny musimy czekać, aż zasiądą do partii. No tak mało dynamiczne, ale jeśli by to przyspieszyć, to myślę, że to też byłoby fajne do oglądania. Jeszcze jest taka odmiana szachów, jak szachy korespondencyjne. Popularne, zwłaszcza w przeszłości, takie kojarzone przynajmniej, ale one są obecne cały czas w życiu szachowym. Polega to na tym, że na przykład mamy wykonać 10 posunięć w miesiąc i wysyłamy sobie maile, listy w różny tam sposób i też tamte tytuły, można być mistrzem świata w szachach korespondencyjnych, normalnie to są szachy uregulowane przez Światową Federację. Kolejnym śmiesznym takim typem jest szachoboks, czyli wymieszanie boksu z szachami, które polega na tym, że gramy jedną rundę w szachy, jedną rundę w boksie. Mecz kończy się wtedy, kiedy dostaniesz mata lub kiedy zostaniesz znokautowany, albo samemu obijesz przeciwnikowi gębę.
Pamiętam, że uczyłem się na tym na angielskim, kiedy mieliśmy lekcję o sportach ekstremalnych i właśnie między innymi prasowanie na wysokości i właśnie szachoboks. A popularny jest szachoboks, tak z ciekawości, czy?
W Polsce stosunkowo nie, mało osób się tym zajmuje. Chociaż ostatnio robiliśmy jako InfoSzach wywiad z Arturem Szpilką, polskim pięściarzem, szeroko znanym, który ze swoimi kadetami jak trenuje boks, to później lub przed nimi też grają w szachy normalnie. To uważam, że to ma świetny potencjał, jeśli chodzi o coś takiego, czyli osoba tak medialna jak pan Artur by stwierdziła, że warto w to zainwestować na przykład uwagę swoich uczniów, to myślę, że to zwiększy popularność. To jest bardzo popularne Anglia, Niemcy, Francja, chyba Rosja też, bo tam też są sponsorzy wtedy z tego, że organizują walki bokserskie z taką szczyptą ekstrawagancji w postaci szachów. Mieliśmy nieoficjalnego mistrza świata w szachoboksie jako Polska, Pawła Dziubińskiego, który się realizował w tym i nie wiem, myślę, że to byłaby świetna możliwość do takiej połączenia, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
A mówiłeś o tym, że to o świetnej zabawie i o uczeniu się i chciałbym cię przejść do zadań szachowych, czyli dostajemy jakieś ustawienie i musimy w nim znaleźć najlepsze ruchy. I od ciebie się dowiedziałem, że w ogóle są mistrzostwa w tworzeniu też takich ustawień.
Tak, to jest taka kolejny podgatunek w ogóle związanych z szachami. My to nazywamy kompozycją. Osoby, które układają takie zadania, są kompozytorami lub problemistami, którzy mogą rywalizować między sobą na piękność tych zadań. I są różne motywy, które polegają na tym, jak upiększyć takie zadanie, żeby wykorzystać, nie wiem, każdą figurę, która jest na szachownicy, żeby mat zadany był, nie wiem, pionkiem zamiast zwyczajowo hetmanem, który jest najsilniejszy, żeby każde pole dookoła króla było atakowane tylko i wyłącznie raz, mat czystych, bodajże tak się on nazywa. Więc jest dużo takich elementów, na których ci kompozytorzy mogą ze sobą rywalizować, niczym w muzyce. Mamy też mistrzostwa w rozwiązywaniu tych zadań i Polska jest w tym fenomenalnym mistrzem. Ostatnich 15 chyba mistrzów świata, to 10 to pochodziło z Polski. Tytuły do nas przypadały. To jest pan Piotr Murdzia, pan Kacper Piorun, Piotr Górski. Oni wszyscy są arcymistrzami w solvingu, ale również grywają w zwykłe szachy z sukcesami. Kacper Piorun był reprezentantem Polski na przykład na Olimpiadzie w Batumi, gdzie zajęliśmy 4 miejsce, najlepszy wynik po II wojnie światowej. Solving sam w sobie dla osób, które zaczynają przygodę z szachami, jest też świetną opcją do rozumienia tego, co się dzieje. Że jeśli na przykład jak mówię przed nagraniem na Chesscomie, czy na Lichessie robi się Puzzle Storm, Puzzle Rush, to dawanie mata w 2-3 posunięcia w jeden, zauważenie takiego motywu, że mogę zbić komuś figurę, no na samym starcie jest kluczowe, żeby móc się rozwijać, żeby móc pokonywać przeciwnika. Zwycięstwo też wyzwala w nas energię do trenowania dalej, do pokonywania kolejnych przeciwników i do kolejnych porażek, żeby wynieść z nich jakąś naukę i jeszcze raz spróbować, jeszcze raz zaatakować. Ale solving w pewnym momencie to już jest taka sztuka dla sztuki, znaczy w pewnym momencie, na tym już najwyższym, tak? Gdzie zadania są już bardzo skomplikowane, niektóre zadania są magiczne, które naginają zasady szachowe, które zmieniają, że na przykład jest znikające pole, że są zadania, które polegają na tym, jak w Pac-Manie, że wybiegniesz z lewej strony szachownicy, żeby wbiec z prawej. I niektórym się nie podobają takie zadania, uważają, że one nie są poważne. Ja się z tym zgadzam, są magiczne.
Czyli taki nowicjusz może sobie zasiąść do takich zadań i się przez to ulepszyć.
Tak. To robienie zadań jest elementem treningu każdego. Arcymistrzowie też wykonują zadania szachowe. Często nie zdradzają jakie, bo nie chcą, żeby ich koledzy arcymistrzowie wiedzieli, żeby też mogli na przykład przygotowywać. Wiedza jest potęgą, także w szachach. Jeśli ktoś ma możliwość robienia takich zadań, to polecam, bo jest zauważalny przyrost takiej pomysłowości przy szachownicy, bo jeśli potrafię zrobić takie proste zadanie, to w partii mogę wpaść na trudniejszy pomysł, na trudniejsze rozwiązanie nagle i też samemu mam wtedy radość jako taki twórca, artysta, bo dla niektórych szachy są sztuką i jeśli uważamy siebie za artystę, to wtedy robienie zadań szachowych jest jeszcze bardziej wskazane niż jak tylko zawodnika.
Kurczę, bycie artystą, szachistą brzmi to dumnie, muszę powiedzieć.
Dziękujemy.
To dobrze, że to rozwija, bo ja osobiście uwielbiam zadania szachowe. To jest takie coś, co można sobie po prostu usiąść. Nawet jak nie ma się czasu na partię, to zawsze jest czas na zadanko.
Niektórzy to preferują, ponieważ nie masz elementu rywalizacji. Niektórzy się boją walki z drugim człowiekiem, nie chcą, lub boją się porażki. Znaczy nie sugeruję, że ty taki jesteś, tak?
Nie, ja po prostu już miałem tyle porażek, że już... To nie jest tak, że się boję. To jest po prostu tak, że już wiem, co się stanie. A faktycznie zadania są takie, że nie ma tej presji.
I są odprężające.
Tak, więc zadanka są super, bardzo serdecznie polecam, nawet jak nie gracie w szachy, bo łatwo do tego przysiąść. To nie jest tak, że musicie się uczyć jakichś wariantów, tylko po prostu liczycie sobie. Ale to już, kurczę, koniec moich pytań na dzisiaj. I może ostatnie to, czy masz jakieś słowo na koniec?
To jest chyba najtrudniejsze pytanie z tych wszystkich, które mi zadałeś.
No cóż, nie zawsze może być łatwo.
to po takim głębszym zastanowieniu, jako słowo na koniec mogę was zostawić z myślą Anatolija Karpowa, że szachy są wszystkim. Są sztuką, są sportem i są nauką.
Wow, chyba nie mogę nic więcej powiedzieć. Do usłyszenia, miłego dnia. Cześć.